Nasze dzisiejsze spotkanie w tę niedzielę miłosierdzia ma swoją szczególną wymowę, bo przecież pamiętamy dobrze Ojca Świętego Jana Pawła II. To właśnie dzięki niemu mamy tę niedzielę miłosierdzia. Wprawdzie zawdzięczamy to także świętej siostrze Faustynie. Ona to wsłuchana w słowa Chrystusa Pana wyraziła w swoich wspomnieniach, w swoim pamiętniku to gorące pragnienie. Ale trzeba podkreślić, że ta niedziela jakby z natury rzeczy była już wcześniej przewidziana w historii Kościoła, w dziejach liturgii, bo przecież na pewno słyszeliście pierwsza dzisiejsza modlitwa, jak się zaczynała. Boże, zawsze miłosierny. A więc od początku we wszystkich kościołach świata w pierwszą niedzielę po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana odmawiano modlitwę wskazującą na miłosierdzie Boże. Boże, zawsze miłosierny, który przez tę doroczność, uroczystość umacnia wiarę. Wiarę każdego pokolenia, które uczestniczyło w świętych obrzędach. A teraz prosimy, pomnóż łaskę, które udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Warto więc sobie zwrócić na to uwagę. Na te trzy jakże istotne momenty. A więc, jak wielki jest chrzest, czy my o tym pamiętamy, często myślą wracamy do tego sakramentu, to jest dla nas drogą i bramą prowadzącą do wspólnoty Kościoła, a więc tej wspólnoty, którą założył Jezus Chrystus, aby każdy i każdy z nas, żebyśmy mogli tu na ziemi odrodzić nasze człowieczeństwo, naszą osobowość, naszą tożsamość i wskutek tego przygotować się na spotkanie ze Stwórcą. Jak wielki jest chrzest, przez który jesteśmy oczyszczani. Warto do tego powracać, bo tego oczyszczenia wszyscy potrzebujemy. Nie ma takich czasów, nie ma takich warunków, które by nas z tego zwalniały. Wprost przeciwnie. A potem, jak potężny jest Duch, bo tam, gdzie nasze umysły i serca i sumienia są oczyszczone, tam otwiera się przestrzeń dla działania Ducha, tego potężnego Ducha. My go zresztą, patrząc w historię, widzimy. Widzimy wśród wielu naszych poprzedników, tych bohaterskich, pełnych odwagi i poświęcenia tam, gdzie w grę wchodziły wielkie wartości, jak chociażby życie ludzkie, jak chociażby wolność, jak chociażby prawda, jak potężny jest Duch, to On dodawał sił naszym powstańcom, to On dodawał sił tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zniewolani. I wreszcie warto przypomnieć sobie, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przypominamy krew Chrystusa Pana. Przypominamy Wielki Piątek, nie tak dawno, zaledwie tych 8-9 dni temu, kiedy Chrystus przelewa krew za człowieka. I tak jest od 20 wieków. Ciągle przypominamy sobie po to, aby nasze życie stawało się coraz to lepszy. I żebyśmy korzystali z tych darów, nie marnowali ich, ale także sami uczestniczyli w tym, co jest tak niezwykle istotne dla każdej i dla każdego z nas. Dzisiejsze czytania Pisma Świętego mają także szczególną wymowę. Pierwsze czytanie mówi o wspólnocie kościelnej, o pierwszym kościele, o pierwszej parafii, bo chodzi o gminę jerozolimską. A przecież to był cały Kościół. Wtedy on dopiero się rozwijał. Dzisiaj czujemy się zaskoczeni, w pewnej mierze nawet zadziwieni. Jak to możliwe, aby tych kilku apostołów było w stanie bez zaplecza materialnego, bez wsparcia jakiejkolwiek instytucji, takiej czy innej, niezależnie od pochodzenia, mogło przebijać się przez ludzkie uprzedzenia, egoizmy, przez nałogi, przez grzechy. I ta wspólnota powstaje. Jedno serce, jeden duch, ta pierwsza wspólnota. To podkreślają dzieje apostolskie, jakże dla nas jest to niesłychanie ważne. I właśnie to jest potrzebne. Potrzebne jest po to, żebyśmy jako ludzie byli ludźmi, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia godności człowieczej. Zdają sobie sprawę z potrzeby wrażliwości na dobro i na zło, na prawdę, na kłamstwo. Ale poprzez ten chrzest, dzięki temu duchowi, dzięki Chrystusowej krwi, oni mogli znaleźć się w orbicie oddziaływania wiary. Bo to wiara promieniowała na nich. To wiara ułatwiała im odnajdywanie drogi prowadzącej do uczciwości. I w dzisiejszym drugim czytaniu święty Jan, apostoł w liście pisze: wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Tym, co jest, zwycięża świat, jest nasza wiara. Wygląda to bardzo dziwnie. Słyszymy o tych setkach tysięcy chrześcijan mordowanych na terytorium Azji, Afryki i w innych krajach. Pamiętamy o tych naszych braciach i siostrach za nasze dni, za naszego życia, mordowanych także w naszej ojczyźnie. A tutaj słyszymy od świętego Jana, że właśnie tym zwycięstwem, które zwycięża świat, jest nasza wiara. Mimo naszej przelewanej krwi, to wiara zwycięży. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten? Odpowiada nam święty Jan. Na wypadek pewnych jakichś trudności w przyjęciu tej prawdy. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest Synem Bożym. I my, dzięki zmartwychwstaniu, dzięki tej oczywistej prawdzie, dzięki temu, co widzieli apostołowie, jak to słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, dzięki temu, że święty Tomasz, którego najpierw nie było, jak gdyby domagał się od Chrystusa Pana osobistego świadectwa i otrzymuje ten dar. Chrystus przychodzi tylko dla niego. Tomasz tę wiarę odzyskuje. A my nie zapominajmy. Chrystus przychodzi także do każdej i do każdego z nas. Przychodzi wtedy, kiedy coś dzwoni w naszym sumieniu. Przychodzi wtedy, kiedy zaczynamy odczuwać ból z powodu naszych grzechów. Wewnętrzny niepokój z racji na to, że oddalamy się od Chrystusa Pana. W Wtedy też dostrzegamy te różne cierpienia. Chrystus przychodzi i pokazuje swoje rany. Dłonie, stopy i bok. Ale dziś wspominamy świętej pamięci Annę Walentynowicz. I możemy powiedzieć, że Chrystus przychodzi do nas w osobie świętej pamięci Anny Walentynowicz. To On ukazuje się nam przez jej cierpienia, przez jej poniżenia, przez jej krew. Tak jest od XX wieku. Wszyscy, którzy wierzą, utożsamiając się z Chrystusem, jednocześnie stają się Jego apostołami. Przypomnijmy sobie, kto to jest. Jakkolwiek bardzo postać popularna, ale kilka dat, kilka faktów warto przypomnieć, aby też głębiej przeżyć to nasze spotkanie. Z jednej strony z Chrystusem, z tymi darami, które do nas docierają poprzez wieki w Kościele Świętym, a z drugiej, żeby też wyrazić jej szacunek. Urodziła się we wniebowzięcie Matki Najświętszej 15 sierpnia 1929 roku na Kresach. Jest takie miasto. Wtedy była stolicą, to miasto było stolicą województwa. Teraz też jest gubernium. Równe, dobrze zapisane w historii Rzeczypospolitej. Rodzice jej to Jan i Aleksandra. Ona skończyła 4 klasy szkoły podstawowej, wybucha wojna. Mając lat 10, została osierocona. Rodzice giną zaraz na początku wojny. Została przygarnięta przez ludzi obcych. Pełniła też pewne służebne prace, takie, które mogła wykonywać w swoich latach dziecięcych. I w okresie tej zawieruchy wojennej razem z tymi ludźmi dotarła pod Warszawę w 1941 roku i tu zamieszkała. Tutaj przetrwała te wszystkie wydarzenia, a potem przemieści się w okolice Gdańska, niemalże do samego Gdańska także. Najpierw, kiedy była w okolicach, pomagała na pracy, w pracy na roli. Na tym się znała. Potem będzie pracowała w piekarni, w fabryce margaryny. A w roku 1950, czyli mając zaledwie 21 lat, rozpoczyna pracę w stoczni gdańskiej jako operator suwnicy. Pracowała z energią, z poświęceniem. Była często przodownicą. Jej imię trafiało do gazet. Ci, co pamiętają lata 50., to wiedzą, bardzo duży nacisk kładziono na to, żeby podkreślać rolę tak zwanych przodowników pracy. Zapisała się do Związku Młodzieży Polskiej, oczywiście w wydaniu komunistycznym. Co więcej, w 51 roku wysłano na zjazd młodzieży komunistycznej do Berlina, ale ona nie mieściła się w tym. Coś się tam nie zgadzało. Wyczuwała ten fałsz, jaki tkwił w tym wszystkim. Dlatego bardzo szybko dała legitymację swojego i przynależności do związku, a żeby jakoś znaleźć oparcie, przystąpiła do Ligi Kobiet. Ale właśnie, zaczęły się pojawiać problemy związane z pracą i ona, wrażliwa na sprawiedliwość, zaczęła poprzez ten swój związek, poprzez tę ligę, walczyć o prawa pracownicze. Oczywiście długo nie mogła się ostać w tego rodzaju towarzystwie. Dlatego pozostawiam. Spotykają kłopoty. Zaczyna się nią interesować Urząd Bezpieczeństwa. W 1952 roku przychodzi na świat syn Janusz. Praca z pomaczki zrujnowała jej zdrowie. Chciano ją nawet posłać na rentę, ale czuła się jeszcze młodą. Dlatego przekwalifikowała się na szufnicową. Dalej jednak walczyła o te prawa robotnicze, o sprawiedliwość. W 1968 roku doszło do wielkiego starcia, kiedy to ujawniono poważną defraudację pieniężną w tejże stoczni. Niestety, to się ciągnie do naszych czasów i nie tylko w stoczni. Dlatego też postanowiono ją wyrzucić z pracy, ale po jej stronie stanęła cała załoga. W czasie protestów, słynnych protestów, pod koniec panowania Gomułki, w 1970 roku przygotowywała jako kobieta, ciągle jeszcze młoda, przygotowywała strajkującym posiłki. Została też wybrana jako delegatka robotników na to słynne spotkanie w 1971 roku z nowym sekretarzem pierwszym Edwardem Gierkiem, który to zwrócił się do świata robotniczego, zapowiadając, że będzie lepiej z tym słynnym wezwaniem, czy pomożecie, otrzymał pozytywną odpowiedź. Niestety, to wszystko okazało się pozorne, bo chora była sama struktura, bo tam zło po prostu tkwiło, na każdym szczeblu. Tam kłamstwo było głównym źródłem siły napędowej dla niektórych. I dlatego też przystępuje do tworzenia wolnych związków zawodowych. Działa jednak jawnie. W jej prywatnym mieszkaniu jest punkt kontaktowy. Przychodzą ci, którzy chcieli przychodzić, aby spotkać się, porozmawiać, zastanowić. Jasna rzecz, że służby bezpieczeństwa, które nie szukały wykroczeń i to na wielką skalę, tam gdzie one były, ale myślały, że wystarczy zamknąć usta ludziom, a będzie można te zbrodnie kontynuować. Zaczęły się szykany. Aresztowano nieraz na 48 godzin. W 80 roku, na miesiąc przed emeryturą, 8 sierpnia, postanowiono zwolnić ją z pracy. I to wtedy, dyscyplinarnie, następuje ten wielki zryw, protest całego środowiska. Wtedy też powstaje Solidarność. Władze wystraszone, bo tylko strach, cokolwiek na nie działa, przyjmują do pracy. W czasie spotkania w 1981 roku, jeszcze przed stanem wojennym, kiedy przebywała w Radomiu, UB przygotowało zamach na jej życie poprzez podanie specjalnego płynu wychodzi. Na szczęście uniknęła tej zasadzki. Internowana była, to zrozumiałe, w stanie wojennym. 9 marca 1983 roku została jednak wezwana na rozprawę sądową, oskarżona o to, że przyczyniła się do wywołania strajku. Skazano na 1,5 roku zawieszenia. Niemniej jednak kilka miesięcy potem trafia do więzienia, a tylko za to, że uczestniczyła w próbie wmurowania tablicy upamiętniającej poległych górników w kopalni Wujek. Pomyślmy sobie, nie wolno było nawet tablic wmurowywać. Czyż czasami to nie przypomina naszych niektórych sytuacji, chociażby w odniesieniu do niej, do jej towarzyszek i towarzyszy, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Z racji jednak na stan zdrowia, była zmęczona, sąd odroczył proces. Potem będzie inicjatorką protestu głodowego po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszko, błogosławionego. Nie ufała jakimkolwiek politycznym kompromisom. Nie ufała różnego rodzaju ustaleniom z tymi, którzy nie dali ani jednego dowodu, że potrafią dotrzymywać umów. Dlatego nie poparła okrągłego stołu. Nie utożsamiała się także z polityką posolidarnościową. Była bardzo czujną. Starała się zawsze reagować. W 1993 roku z listy o nazwie bardzo wymownej, poza układem, nawet nie dostała się do Sejmu. Entuzjazm, tak jak przy zmianie Gomułki na Gierka, wszyscy myśleli wtedy tak samo, że to się poprawi, że coś się zapowiada na lepsze. Nie została. A potem doszło do napięcia pomiędzy jej spojrzeniem na rzeczywistość naszą, a spojrzeniem do niedawna wspólnego towarzysza, jak gdyby, tej walki, czyli pana Lecha Wałęsy. Odmówiła przyjęcia tytułu honorowego obywatela Gdańska. Śmierć poniosła w czasie tragedii smoleńskiej. Najpierw 21 kwietnia, a więc w tych 11 dni została pochowana na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Brzeszczu. Ale nawet po śmierci nie zaznała spokoju, bo okazało się, że przez niedbalstwo, chociaż z ust ówczesnej pani minister zdrowia słyszeliśmy, że razem z delegacją była przy rozpoznawaniu ciał, co oczywiście było kolejną nieprawdą, pomieszano ciała. Dlatego przebadano jej grobowiec i 28 września aż 12 roku odbył się ponowny pogrzeb. Przyjęła tylko jedną nagrodę, wyróżnienie z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego, order Orła Białego. Zresztą najważniejszy odznaczenie, najpiękniejszy order, jaki można sobie wyobrazić. Dzisiaj wspominamy tę bohaterską niewiastę, której nadano tytuł Anna solidarność. Jak gdyby chcąc w ten sposób oczyścić rzeczywistość solidarności jako związku zawodowego, żeby przywrócić jej, tej nazwy solidarność, pierwotną czystość, pierwotne znaczenie, a więc wrażliwość i szczerość w podejściu do świata robotniczego, do pracowników. Anna Solidarność odeszła z tego świata podczas straszliwej tragedii razem z 95 innymi osobami, z prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, z jego małżonką, z prezydentem ostatnim na wychodźstwie, Kaczorowskim, jakże nam bardzo bliski, i z wieloma innymi. Trudno wymieniać, ale trzeba, bo czas do czasu, żeby te nazwiska, imiona gdzieś się nie podziały w naszej pamięci, żebyśmy nie zapomnieli, bo przecież, bądźmy szczerzy, w czasach pokoju, w czasach rzekomo wielkiej przyjaźni z Rosją, bo myśmy to widzieli, te pocałunki, to klepanie się po plecach naszych przywódców, dochodzi do takiego wydarzenia. W latach pokoju, w czasach rozwoju technicznego, cywilizacja jest dumna z różnych swoich osiągnięć. Jak więc może dojść do czegoś, do takiej sytuacji, żeby tyle osób, ale to jeszcze nic, żeby przez tyle lat nie można było dociec prawdy. Tyle tych wersji, tyle tych ustaleń, a może jest to potrzebne. Jest to potrzebne dla nas, dla naszej ojczyzny, dla naszej formacji obywatelskiej, dla naszej czystości przekonań patriotycznych, abyśmy pamiętali o nich i krew tych ludzi przelaną traktowali tak, jak święty Tomasz Apostoł pragnął poprzez krew Jezusa Chrystusa uwierzyć. To właśnie oni swoją ofiarą, swoimi straszliwymi cierpieniami, tą niespodziewaną śmiercią i tymi upokorzeniami, które ciała i doświadczały po śmierci, oni są dla nas tymi świadkami Jezusa Chrystusa. Nadal to dzieło prowadzą. Do tego nas prowadzi Pismo Święte. Tego nas nauczał święty Jan Paweł II całym swoim życiem, swoim poświęceniem, a także tą swoją ofiarą, przelaną krew, podwójnie, raz w zamachu, a potem przy odejściu z tego świata. Dziękujmy Panu Bogu za to, że możemy dzisiaj wspominając jednocześnie przeżyć ten moment z jednej strony wielkiego bólu, ale z drugiej także wdzięczności. Wdzięczności za to, że w narodzie naszym nie brakowało postaw heroicznych. Nie brakuje. Że nie brakowało i oby nigdy nie brakowało ludzi, którzy będą gotowi na każde poświęcenie, broniąc wolności naszej ojczyzny, broniąc dziedzictwa minionych pokoleń, broniąc tej kultury, tego wszystkiego, co składa się na naszą duchowość i na tożsamość przed zepsuciem, przed poniesieniem. A Chrystus, który przelał za nas krew jako pierwszy, który poprzez zmartwychwstanie zwycięża świat, Niech też dopomaga i Annie Solidarność, i tym, którzy wspólnie z nią zginęli, i każdemu z nas w odkrywaniu wielkości wiary. Po to, żeby wśród wierzy odnajdywali siłę i moc do trwania w dobru, do trwania w prawdzie, do trwania w miłości. Amen.